Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, bardzo serdecznie Was witam w kolejną niedzielę w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli kazanie do okienka, komentarze do niedzielnych czytań. Kochani, posłuchajcie dzisiaj fragmenty z Ewangelii Świętego Łukasza. Taką opowieść czytamy w tą wielkanocną niedzielę. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach tam stało. Zapytał ich: a cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął miejsce z nimi u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? I w tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Moi drodzy, bardzo, bardzo piękna opowieść, bardzo lubię opowieść o Emaus. To jest taka scena i dużo takich słów, dużo takich obrazów, w których można bardzo pięknie mówić o spotkaniu z Bogiem. Ale chciałbym dzisiaj trochę odwrotnie. Dlatego, że kochani, to jest też jedna z takich Ewangelii, która bardzo mnie pociesza. Ja wiem, że to może zabrzmi trochę źle, ale bardzo mnie pociesza, że tak bardzo beznadziejni byli uczniowie Pana Jezusa, bo naprawdę byli okropnie beznadziejni. To mnie pociesza, bo jak czasem widzę swoją własną beznadzieję, to wiecie, jak to jest w życiu, człowiek sobie mówi: no, przynajmniej nie jestem gorszy od nich, oni tacy sami byli. Kochani, spójrzcie na to, bo tu jest kilka takich elementów, które pokazują ludzi naprawdę bardzo słabych, ludzi naprawdę bardzo grzesznych i ludzi naprawdę, no, ośmiela się powiedzieć, w ogóle niegodnych bycia uczniem Pana Jezusa. Zobaczcie. Tego samego dnia, tak się zaczyna ta Ewangelia, w pierwszy dzień tygodnia, czyli to jest ten dzień, kiedy Jezus zmartwychwstał. Kochani, żeby mieć świadomość tego, o czym mówimy. To jest najważniejszy dzień w historii świata. Dzień zmartwychwstania. Tego dnia dokonało się coś, co jest przełomem, no po prostu w całych dziejach ludzkości. To jest właśnie ten dzień. I zobaczcie, oni w ten dzień odchodzą z Jerozolimy i idą do jakiejś wsi o imieniu, w sensie o nazwie Emaus. Kochani, to nie jest tak, że oni nie słyszeli o tym, że Jezus prawdopodobnie zmartwychwstał. Zobaczcie, to nie jest tak, że oni uciekli, w sensie odchodzą z tego Jeruzalem, nie wiem, bo Jezusa ukrzyżowano, oni zobaczyli, że prześladują chrześcijan, no i uciekają. Nie, nie zrobili tego w piątek, kiedy Pana Jezusa zamordowano, nie zrobili tego w sobotę, kiedy leżał w grobie. Można się było bać, że po innych też przyjdą Rzymianie, czy tam ktokolwiek inny, kto zdradził Pana Jezusa. Zrobili to dopiero w niedzielę, po otrzymaniu wiadomości, że prawdopodobnie on żyje. Kochani, jeżeli oni byli jego uczniami, to oni musieli wielokrotnie słyszeć te zapowiedzi Pana Jezusa o zmartwychwstaniu. Zobaczcie, nie dali wiary temu. I kiedy kobiety przyszły powiedzieć, że to się stało, a nawet apostołowie potem tam byli w grobie i powiedzieli, że widzieli to wszystko, że ten grób jest pusty, to ci nie poszukują, Boże, chyba się świat zmienił, tylko po prostu uciekają z tej Jerozolimy. Kochani, to jest taki moment, jak miał być taki, nie wiem, najświętszy dzień życia. To mi się przypomina kiedyś, chyba świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił o takim swoim, tam, kto, no, kimś, kogo znał, że ten ktoś miał swój ślub, w sensie miał właśnie ślub w kościele, potem wesele i na tym weselu była jakaś świadkini czy ktoś tam z rodziny, która mu totalnie zawróciła w głowie i on całe wesele zamiast patrzeć na swoją żonę, zamiast być z nią, to miał po prostu wszystko skierowane w kierunku tej innej kobiety. To jest dokładnie coś takiego. Masz najważniejszy dzień życia, zmartwychwstanie, a ty wiejesz stamtąd i idziesz gdzieś indziej. Kochani, my to wszyscy znamy z życia. Znaczy nie wiem może, czy wszyscy. Ja to znam z życia. Gdzie są jakieś takie na przykład ważne, święte momenty, gdzie wiem, że Pan Bóg mnie do czegoś wzywa, a ja robię coś dokładnie odwrotnego. A ja po prostu grzeszę na potęgę. Jakby w ogóle to był jakiś najgorszy dzień mojego życia, mimo że wiem, że w tym dniu mam okazję do jakiejś wielkiej świętości. Może mieliście takie sytuacje w życiu. Ja to znam. Kochani, oni mają coś takiego. W zmartwychwstanie uciekają z Jerozolimy. Druga rzecz. Kochani, oni poszli do Emaus, do wsi Emaus. To była malutka wioseczka, da się ją zlokalizować. Ona była ponoć w tamtym czasie znana z tego, że tam hodowano pomidory, tak mówią, że to było takie miejsce, gdzie się chodziło szukać pracy, jak ktoś chciał się zatrudnić przy zbieraniu pomidorów. Kochani, z całym szacunkiem, mam nadzieję, błagam, że to dobrze zrozumiecie. Ja naprawdę nie chciałbym obrazić nikogo, kto, nie wiem, mieszka, pochodzi ze wsi. Nie o to mi chodzi. Tylko zobaczcie, mamy tu takie zestawienie. Wielkie, święte miasto Jeruzalem, gdzie się dzieją, gdzie jest świątynia, gdzie się dzieją najważniejsze rzeczy świata, gdzie Jezus właśnie umarł i zmartwychwstał, a ci idą do wioski, gdzie się hoduje pomidory. To jest trochę tak, jakbyś znalazł, nie wiem, no po prostu jakąś taką miejscowość, gdzie są tylko, nie wiem, po prostu jakieś szklarnie. Nawet nie ma żadnego rynku ani ulic, tylko są same szklarnie, bo tam hodują warzywa. I ty byś powiedział, tam będzie mi lepiej niż, nie wiem, w Paryżu, czy Londynie, czy gdziekolwiek indziej, czy w Warszawie, czy... I nie chodzi mi oczywiście o to, że nie można mieszkać na wsi. Mam nadzieję, że rozumiecie. To nie w tym rzecz. Tylko to jest tak, jakby oni zamieniali coś wielkiego, coś świętego na jakąś maliznę. Na coś po prostu, co ma być zwykłą robotą. Tutaj Chrystus zmartwychwstał, a ci myślą, jak się zatrudnię przy pomidorach, to może jakoś poniedziałek zejdzie. Kochani, no to jest właśnie to myślenie. Trzecia rzecz. Zobaczcie, oni rozprawiali o tym wszystkim, co się wydarzyło. To nie jest tak, że to są im obce rzeczy. Oni gadają całą tą drogę o Jezusie, o Jego śmierci, o Jego misji, o zbawieniu. Zobaczcie, kiedy Go spotykają, to Go nie poznają. Kochani, można być nawet, nie wiem, najwybitniejszym teologiem świata, można być kaznodzieją, którego słuchają tysiące i nie znać Pana Jezusa, kochani. Można mieć gadkę i serce, w sensie w głowie, właśnie nie serce, tylko gadkę i w głowie, w myślach po prostu tysiące wiedzy o Panu Bogu. Można o Nim gadać, można Nim niby żyć, można żyć religijnie i w ogóle Go nie poznawać. Dlaczego tak było? Tam jest takie ładne to w ogóle wyrażenie, że ich oczy były jakby przesłonięte. Tam dosłownie po grecku chodzi o to, że ich oczy były uwiązane do ziemi. Tak jakby mieli przywiązane oczy do ziemi. Oni byli po prostu tak skoncentrowani na sobie, na swoim życiu, na tym, co im się dzieje, na Panu Bogu, że nawet wszystko, co o Panu Bogu mówili, to po prostu odnosili do siebie. Czyli byli totalnie, całkowicie zakręceni wokół siebie. I wreszcie, kochani, to już jest chyba szczyt wszystkiego, co oni tu robią. Zobaczcie, jak ich Pan Jezus w końcu spotyka, nie? Pan Jezus! To oni mówią, pyta ich tam, jakie to rozmowy prowadzicie, nie? W sensie, o czym gadacie? I oni do Niego, wiem, że nie wiedzą, że to jest On, ale oni do Niego, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Uwaga, On jest jedyny, który wie. On jest jedyny, który rozumie. On jest jedyny, który przeszedł przez śmierć i zmartwychwstał. A oni, zobaczcie, w swojej pysze, w takim swoim przekonaniu, że to oni wszystko wiedzą i rozumieją, to jest tak, jakby mówić do Boga, Ty Boże jesteś chyba jedyny, który nie wiesz, co się dzieje w moim życiu. Ty Boże chyba jesteś jedyny, który nie wiesz, o co chodzi w ogóle w tym świecie i te Twoje różne zasady, te Twoje różne pomysły, to jest takie coś, jakbyś w ogóle nie miał nic wspólnego z tym życiem. To jest, kochani, nasza pycha. To jest nasza pycha, kiedy my po prostu myślimy, że jesteśmy 1000 razy mądrzejsi od Pana Boga. Gdzie oni tak myśleli? I kochani, dlaczego tak o tym mówię? Nie chcę, broń Boże, żebyście źle myśleli o uczniach Pana Jezusa. Tylko chciałbym, żebyście zobaczyli jedną najpiękniejszą rzecz świata. On z nimi idzie tą drogą do Emaus. Nie zawraca ich. Nie mówi, dlaczego to robicie. Tak, oczywiście w pewnym momencie, jak widzi ich niezrozumienie, to mówi o nierozumni i zaczyna im tłumaczyć. Ale zobaczcie, tłumaczy im, a nie łaja ich. Czyli nie mówi, wy po prostu głupki, debile w ogóle, jak mogliście mnie rozpoznać. Nie, mówi, dobra chłopaki, ja wam to wszystko wytłumaczę. Mówi, przejedziemy, wiem, że myślicie, że wszystko rozumiecie, a ja jestem jedynym, który nie rozumie, ale mówi, przejedziemy po prostu od początku wszystkie pisma i wam pokażę wszystko, co się do mnie odnosi, tak żebyście zrozumieli. Zobaczcie, on ich po prostu bierze do szkoły, on ich bierze z ogromną cierpliwością, idąc z nimi do Emaus, czyli do tego, do tej malizny, nie zawracając ich z drogi stamtąd. Po prostu towarzyszy im w tym. Kochani, nadałem temu filmowi dosyć prowokacyjny tytuł oczywiście, że Pan Bóg pójdzie z tobą grzeszyć. I oczywiście nie chodzi, kochani, o to, że Pan Bóg będzie pochwalał nasze schodzenie w maliznę, nasze po prostu marnowanie najświętszych dni świata, nasze, nie wiem, zarozumialstwo i naszą pychę, nasze po prostu mędrkowanie, a w ogóle go nieznanie. Nie chodzi o to, że On to będzie pochwalał, uwaga, ale On z nami tam pójdzie. Kochani, nawet jeżeli będziemy na samym dnie grzechu, na samym dnie odrzucenia Pana Boga, na samym dnie naszej głupoty, naszej pychy, naszego egoizmu, On tam z nami pójdzie i On będzie cały czas będzie w takiej gotowości, jak tylko chcesz, to Cię nauczę, jak tylko chcesz, to Ci wytłumaczę, jak tylko chcesz, to Eucharystię Ci odprawię, w takim sensie będę z Tobą w łamaniu chleba, dam Ci siebie, nawet tam. Kochani, zobaczcie, to jest tak, jakbyśmy po prostu zeszli do jakiejś takiej totalnej malizny w życiu. Myślę, że wielokrotnie to się Wam może wydarzyło, nie? Gdzie sobie mówiliście, Boże, jestem po prostu chyba na dnie. I tam Pan Jezus machał, mówi, halo, halo, jestem tutaj. Nie to, że czekam na Ciebie na wysokiej górze, słuchaj, nawróć się, wzywam Cię, nawróć się, chodź do mnie. Poszedł z nimi tam do tego Emaus. Koniec, zobaczcie, zmartwychwstały, miał naprawdę 1000 lepszych rzeczy do roboty. Mógł się pokazać w Jerozolimie na placach, mógł ludzi przekonać, patrzcie, zabiliście mnie, a ja żyję. Mógł pójść do arcykapłanów, mógł pójść do Rzymian. Nie, pomyślał sobie, tamte dwa ćwoki, przepraszam za wyrażenie, ale tamte dwa ćwoki idą na pomidory. To spędzę cały dzień. Kochani, to jest dzień zmartwychwstania. Czujecie to? Pierwszy dzień, kiedy została pokonana śmierć. I Jezus idzie z dwoma ćwokami, przepraszam, idzie do wioski, gdzie pomidory się zbiera, bo zależy mu na tych dwóch gościach, którzy nic nie rozumieją i którzy w najświętszy dzień świata uciekli z Jerozolimy. Jaki on jest niewiarygodny. Jaki on jest niesamowity. Na czym polega wielkość tych apostołów? W sensie to nie byli apostołowie, to byli uczniowie, to byli jedni pewnie z tych 72. Na czym polega, kochani, wielkość tych dwóch gości? Bo oni są naprawdę piękni, mimo że są bardzo słabi, to są piękni. Dwie rzeczy są w tej Ewangelii, które są absolutnie piękne i tego nam potrzeba, kochani. Pierwsza jest taka, że jak się zamierzał oddalić, a oni czuli, że ktoś im tłumaczy, czuli, że on zna prawdę, jeszcze go nie poznali, ale czuli, że tu się dzieje coś wielkiego, coś prawdziwego, że on coś wie, czego oni nie wiedzą, przymusili go, żeby z nimi został. Czyli jest w nich takie coś, że mimo, że poszli po prostu w te krzoki, poszli w to Emaus, poszli w te pomidory, poszli po prostu w to zagubienie, to tam, kiedy się tylko zorientowali, kurczę, Bóg tu z nami chyba jest, jeszcze go nie rozpoznaję, jeszcze nie wiem, ale on tu mi towarzyszy, to się go uczepili. To jest bardzo piękna w nich cecha. I druga, jeszcze piękniejsza. Jak tylko im zniknął z oczu, natychmiast wrócili do Jerozolimy. Zobaczcie, nie było tak, że powiedzieli, dobra, skoro tu już doszliśmy, jest późno, już jest noc, kurczę, już się wieczór zrobił, no to może tu prześpimy, rano się zobaczy, no pewnie wrócimy, ale jak będzie jakaś opcja, może robota jakaś będzie. Nie dali sobie w ogóle szansy, tylko natychmiast wrócili do tego, co zostawili. Wrócili do Jerozolimy, do uczniów, do apostołów, jakby do wspólnoty Kościoła i tak dalej. Kochani, tych dwóch rzeczy nam bardzo potrzeba. Choćbyśmy byli na dnie, to trzeba się przyczepić Pana Jezusa i powiedzieć, no może jestem w Emaus, może jestem w pomidorach, może jestem po prostu w jakimś bagnie, ale się nie puszczę Ciebie, nie pozwolę Ci, żebyś mi poszedł, ja sam nie pozwolę sobie, żebym od Ciebie odszedł, nawet jeśli to będzie tutaj po prostu w tym bagnie. A dwa, natychmiast próbuję wracać, natychmiast próbuję naprawiać, natychmiast próbuję się nawrócić, natychmiast próbuję pójść do spowiedzi, natychmiast, nie czekam. Wiesz, że to mówię do Ciebie, nie? Mówię to do Ciebie. Tam, gdzie Pan Jezus, tam, gdzie Ty jesteś na tym dnie, tam Pan Jezus jest z Tobą. Jest. Pójdzie z Tobą na samo dno Twojego grzechu. Uczep się Go i wracaj. Wracaj natychmiast. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Konimowy update. Tata ciągle jest w takim samym stanie, w sensie ciągle jest w śpiączce i raczej na ten moment nie widać perspektyw, żeby miał się wybudzić, więc pozostaje jedynie czekać. Proszę Was ciągle o modlitwę za niego. Kochani, widzimy się, mam nadzieję, za tydzień w kolejnym CNN-ie. Niech nas Słowo Boże prowadzi. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa, pa.